Pan z wami.
Słowa
Ewangelii według świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich, co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli, Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich, przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im, kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Oto słowo Pańskie. Ta Ewangelia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, nie była przeze mnie specjalnie dobierana na ten dzisiejszy dzień, na to nasze spotkanie i tę Eucharystię. Tak się składa, że właśnie dziś jest to Ewangelia wyznaczona do czytania we wszystkich kościołach, w całym Kościele. I tak się dobrze pewnie składa, że właśnie dziś, kiedy my się tutaj spotykamy na naszej comiesięcznej mszy, jest nam ta Ewangelia przypomniana. Ewangelia zapewne trudna dla większości, czy dla wszystkich was tu obecnych. Bo tak naprawdę właśnie o tej Ewangelii, o tych słowach Pana Jezusa powinniśmy mówić, do nich się odwołać, jeżeli chcemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy osoby żyjące w małżeństwach niesakramentalnych, w ponownym związku, pójdą do nieba? Czy mają niebo otwarte, czy też raczej ze względu na swoją sytuację pod tym względem są na przegranej pozycji? Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw wniknijmy w najważniejszy, zasadniczy sens właśnie tej dzisiejszej Ewangelii. Czy poprzez ten zakaz wchodzenia w ponowny związek, zakaz rozwiązywania raz zawiązanego związku małżeńskiego, Bóg chce nam uprzykrzyć życie? Czy chce, abyśmy, jeżeli nam coś nie wyjdzie w życiu, tworzeniu, budowaniu małżeńskiej więzi, to mamy według Bożego planu po prostu w tym tkwić, bez żadnej nadziei na jakąkolwiek zmianę? Na pewno Panu Bogu w tym nakazie trwałych związków, nierozwiązywania raz zawiązanego związku małżeńskiego, celem Boga nie jest uprzykrzyć nam życie. Skąd więc ten pomysł, skąd to przykazanie? Skąd takie spojrzenie na małżeństwo? Otóż Bóg, dając nam takie prawo, chce zwrócić uwagę na to, jak wielkie znaczenie w naszym życiu ma wierność. Każdy człowiek ceni sobie wierność. Każdy z nas oczekuje wierności. Każdy z nas. Wierność jest wpisana w naszą naturę. I to z tego powodu pojawia się wśród wielu Bożych praw, przykazań właśnie to prawo o nierozerwalności małżeństwa. Jakoś ta wierność powinna się realizować, spełniać, skoro tak bardzo ją cenimy, skoro jej oczekujemy. Bóg jest wierny jako pierwszy. Przede wszystkim Bóg jest wierny, wierny nam, jako wierny nam się objawia. A że stworzył nas na swój obraz i podobieństwo, to i nas chce stworzyć wiernymi. I stąd to prawo. Nie jest więc to prawo wymierzone przeciwko nam. To jest prawo, które ma strzec naszej głębokiej tęsknoty za wiernością. Chciałbym, abyśmy to sobie bardzo głęboko uświadomili. Bo wiem, jak często ta sytuacja życia w ponownym związku małżeńskim budzi jakiś żal do Pana Boga, budzi też pytanie, czy Bóg się nie pomylił, czy Kościół się nie myli, stawiając tę sprawę tak radykalnie. Otóż, moi drodzy, tylko z tego powodu, że naprawdę wierność ma dla wszystkich normalnych, tak to powiedzmy, ludzi tak wielkie znaczenie. Jest tak wielką wartością. Tylko dlatego istnieje to prawo. I Kościół, wspólnota Kościoła, w imieniu której też ja jako duszpasterz małżeństw niesakramentalnych dziś do was mówię. Kościół nie sądzi, nie myśli, że jeżeli ktoś żyje w ponownym związku, to nie ceni sobie wierności. To należy do jakiegoś innego gatunku ludzi, którzy nie tęsknią za wiernością, nie pragną jej. I przez to są jacyś inni, gorsi. Właśnie istnienie duszpasterstwa małżeństw niesakramentalnych ma być takim świadectwem, że Kościół nie podejrzewa nawet was, żyjących w małżeństwach ponownych, w związku z tym już niesakramentalnych, że nie cenicie sobie wierności. Kościół wręcz przeciwnie mówi, jesteście w Kościele pomimo swojej sytuacji, bo ciągle właściwie wszystko nas łączy. Ta sytuacja ponownego związku, ponownego małżeństwa uniemożliwia wprawdzie przystępowanie do Komunii Świętej. Uniemożliwia rozgrzeszenie. Ale poza tym ciągle wszystko inne nas łączy. A więc jesteście w Kościele. Bo też Kościół nie podejrzewa, że nie cenicie sobie wierności. Bardzo rzadko się zdarza. Można by powiedzieć, ze świecą szukać takiej sytuacji, kiedy dochodzi do rozpadu małżeństwa i do ponownego związku. Dlatego, że ludzie nie cenią wierności. Naprawdę, niecenienie wierności jest bardzo rzadkim zjawiskiem. Zupełnie innym problemem jest kwestia umiejętności. To, że ja coś cenię, to, że ja przywiązuję do czegoś wielką wagę, nie znaczy, że ja już to umiem. Jest bardzo dużo ludzi, którzy cenią sobie wierność, ale ona im się w życiu tak do końca nie udaje. Ona jest ciągle nieosiągalna. Jest wielu takich ludzi. I wiem dobrze z rozmów z osobami żyjącymi w małżeństwie niesakramentalnym, że wejście w ponowny związek jest dla wielu ludzi właśnie dalszym poszukiwaniem wierności. Wierności własnej i wierności drugiej osoby. Bardzo różne są motywy wejścia w ponowny związek. I rzadko się zdarza, że tym motywem jest niewierność. Odrzucenie tej wartości, jaką jest wierność. Wiem, że w tym momencie mówię o czymś, o czym wiecie. I mówię o tym nie dlatego, aby wam powiedzieć coś nowego, ale żeby wam powiedzieć, że ja o tym wiem. Że wie o tym Kościół. I że ta niemożliwość przystępowania przez was do Komunii Świętej nie oznacza, że Kościół przypisuje wam jakieś złe intencje. Przypisuje jakąś inną, nieewangeliczną mentalność, która nie ceni wierności. Trzeba być bardzo ostrożnym, zanim się stwierdzi o kimś, że on nie ceni wierności, bo takich ludzi jest naprawdę mało. Ale mówię też to po to, aby wam powiedzieć, że wasza droga do wierności, do której każdy z nas dąży, która dla każdego z nas jest ciągle jeszcze w pełni nieosiągalna. Że ona może realizować się poprzez ponowny związek. Być może realizowałaby się lepiej, gdybyście pozostali wierni i na przykład po rozpadzie pierwszego związku już w drugi nie wchodzili. Ale tak jak wspomniałem, pojawia się tutaj pytanie o umiejętność, o siłę. Życie pokazuje, że nie każdy potrafi wzrastać w wierności, w pojedynkę, sam, bez czyjegoś wsparcia. I wchodzi w ponowny związek małżeński, nie dlatego, że chce być niewierny, ale właśnie dlatego, by mieć wsparcie w dojrzewaniu do wierności. I przejdźmy do naszego pytania. Czy ktoś, kto złamał tę zasadę wierności małżeńskiej i wszedł w ponowny małżeński związek po rozpadzie pierwszego, pójdzie do nieba? Odpowiedź brzmi: to zależy. Czy ktoś, kto w związku z tym, że rozpadł się jego pierwszy związek i wszedł w nowy, albo że ożenił się, czy wyszedł za mąż, czy wyszła za mąż za kogoś, kto jest po rozwodzie, kto już był w jakimś związku i z tego powodu nie mogą przystępować do Komunii Świętej. Czy takie osoby pójdą do nieba? Odpowiedź brzmi: to zależy. Bo zadajmy sobie również pytanie, czy ktoś, kto chodzi codziennie do Komunii Świętej, nie ma żadnej przeszkody, żyje bez trwania w grzechu ciężkim, nie trwa w grzechu ciężkim i w związku z tym przystępuje do Komunii Świętej. Czy pójdzie do nieba? Odpowiedź jest, moi drodzy, taka sama. To zależy. To byłoby pewnie fajne, chociaż głupie, gdyby życie w niebie, nasze pójście do nieba zależało tylko od tego, czy mieścimy się w jakichś ramach pewnych przepisów i zasad. Życie w niebie nasze nie jest uwarunkowane tylko tym, tylko przestrzeganiem przepisów. Czy ktoś, kto nigdy nie łamie przepisów ruchu drogowego, jest automatycznie dobrym kierowcą? Być może w ogóle nie jest kierowcą. Jak to więc jest z tym pójściem do nieba? Jeżeli ono nie zależy od przestrzegania przepisów, tylko od przestrzegania przepisów. Od czego więc zależy? Pan Jezus nam to tłumaczy bardzo jasno. Zwłaszcza to tłumaczył faryzeuszom, którzy przestrzegali nie tylko 10 przykazań, przestrzegali przeszło 600 przykazań. Oni mieli w przykazaniach upodobanie, mieli upodobanie w ich przestrzeganiu. I im Pan Jezus mówił na różne sposoby, tłumaczył, niestety często bezskutecznie, że życie w niebie wymaga przede wszystkim nauczenia się miłości. Przede wszystkim tego. A przestrzeganie przykazań jest ku temu drogą. Przykazania są jakby drogowskazami do osiągnięcia miłości. Są drogowskazami na drodze dojrzewania do miłości. Do miłości, która jest nie uczuciem, ale umiejętnością niezbędną dla życia w niebie. Nie można żyć w niebie, jeżeli nie umie się kochać. Nawet jeśli na ziemi przestrzegało się wszystkie przykazania. 10, 50 czy 650. Obojętnie ile przykazań przestrzegaliśmy żyjąc na ziemi. Jeśli nie nauczyliśmy się miłości, nie możemy pójść do nieba. Taki jest przekaz Ewangelii. I dlatego, jak to powiedział Pan Jezus w pewnym miejscu, brama do nieba jest wąska. Ścieżka bardzo kręta, trudna, bo nie jest łatwo się nauczyć się miłości. Przykazania wyznaczają kierunek. Ich przestrzeganie pomaga nauczyć się miłości, ale nie gwarantuje. Tak jak przestrzeganie przepisów ruchu drogowego pomaga być dobrym kierowcą, ale nie gwarantuje tego, że ten człowiek dobrym kierowcą będzie. Że nigdy nie spowoduje wypadku. Być dobrym kierowcą to coś dużo więcej niż przestrzegać przepisy ruchu drogowego. I tak samo, moi drodzy, być chrześcijaninem dobrym, gotowym do życia w niebie, to coś dużo więcej niż przestrzegać przykazania. Przestrzeganie przykazań wręcz, można powiedzieć, jest rzeczą wtórną, drugorzędną, choć ważną. Wiem, że może to, co mówię, brzmi trochę jak herezja. Ale jeżeli ktoś tak myśli, to chciałbym przypomnieć słowa Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana, z rozdziału 15, gdzie Pan Jezus mówi, że tylko jedno przykazanie daję wam. Tylko jedno. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Czyż te słowa nie pokazują, że te ileś przykazań, 10, 50, 650, są rzeczą ważną, ale nie najważniejszą? Dokładnie to te słowa oznaczają. Oznaczają, że najważniejsza jest miłość. Oczywiście znów byłoby błędem i drugą skrajnością, gdyby ktoś powiedział, że gdyby ktoś próbował miłością usprawiedliwiać różne podłości, złe czyny. I na pewno, kiedy o tym mówię, to chcę, abyście też pytali się siebie, czy za waszym wejściem, za twoim wejściem w ponowny związek nie kryła się przypadkiem jakaś podłość, jakiś wielki egoizm, jakaś krzywda. To ma znaczenie. Wobec takich faktów nie wolno nam być obojętnymi, nie można powiedzieć, przecież teraz kocham. Ale przecież dobrze wiemy, że bardzo często na ogół ludzie wchodzą w nowy związek nie dlatego, że są źli, podli, egoistyczni. Nie dlatego. Każdy przypadek jest inny. I rozpad małżeństwa, ponowny związek, może oznaczać właśnie egoizm, podłość, ale może też oznaczać poszukiwanie miłości. Poszukiwanie tej wielkości, która przejawia się miłością, a do miłości prowadzi wierność. Wierność, o której mówiliśmy, o której powiedziałem na początku, o której mówi dzisiejsza Ewangelia. Rzeczywiście nowy, ponowny związek może być, często jest poszukiwaniem tej wierności, która prowadzi do miłości, która jest prawdziwą wielkością człowieka. Mówiąc o tym, pragnę wam przekazać spojrzenie Kościoła, które tak naprawdę jest, jak ufamy, spojrzeniem Pana Boga. Przypomnę tutaj słowa księdza Tischnera, wielokrotnie już przeze mnie cytowane przy różnych okazjach tutaj w naszym duszpasterstwie. Kiedyś ksiądz Tischner, jak wiemy, żyjący już w pewnym wywiadzie, w długiej rozmowie, powiedział coś takiego. W przypadku małżeństw niesakramentalnych rozwiązaniem stosunkowo najlepszym jest odważne niesienie własnej winy przed oblicze Boga. Owszem, winy. Winy, jaką jest wejście w ponowny związek. Małżonkowie nie kwestionują niesakramentalnego charakteru ich związku, ale stają przed Panem Bogiem i mówią Mu: miłosierdzie przewyższa sprawiedliwość. Oni pokazują Bogu zrozum, to jest ponad nasze siły, żebyśmy się rozstali. A właściwie oni pokazują coś więcej. To jest nasza miłość. I ona jest dobra. Dochodzi w ten sposób do sporu między miłością z małej litery, a miłością z wielkiej litery. I to jest właściwy spór człowieka z Bogiem. Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi. Bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. Słowa mistrza Eckharta. I dalej mówi ksiądz Tischner. Pan Bóg daje się przekonać miłości. Miłość nie rozgrzesza, tylko przekonuje Pana Boga. Co to oznacza w praktyce? Daje nadzieję. I przypomina, że o miłość trzeba zabiegać, troszczyć się o nią, trzeba ją pogłębiać, a nie unicestwiać. Powinniśmy często do tych słów wracać, dlatego ja też do nich często wracam w naszym duszpasterstwie. Najgorszą rzeczą w sytuacji osoby żyjącej w małżeństwie niesakramentalnym byłaby rezygnacja z miłości. Póki to jest, póki jest wzrastanie w miłości, uczenie się jej, pielęgnowanie, to bez względu na to, co się wcześniej wydarzyło, jak się życie potoczyło, jakie były błędy, gdzie zabrakło siły właśnie. Bez względu na to jesteście na drodze do nieba. I to wcale nie mniej czy gorzej niż ci, którzy przystępują do Komunii Świętej. Świętość. Odważę się powiedzieć, jest w zasięgu waszej ręki. Pomimo waszej sytuacji. Świętość jest w zasięgu waszej ręki. Na tym przecież polega Boże miłosierdzie. Że ono zwycięża nasze błędy, porażki wynikające z braku siły. Miłosierdzie Boże nie jest w stanie zwyciężyć naszej woli ukierunkowanej ku złu. Bo miłosierdzie Boże nigdy wolności nam nie odbierze. Ale miłosierdzie Boże jest w stanie zwyciężyć wszystkie nasze winy. W momencie, kiedy wola zwraca się ku dobru. W momencie, kiedy chcemy uczyć się miłości. A na to nigdy nie jest za późno. I o tym też mówi miłosierdzie Boże. Że nigdy nie jest za późno, by uczyć się miłości. Pan Bóg ciebie na pewno nie potępi. Nie potępi, bo jak ty mu pokażesz siłę twojej miłości, to on jest bezsilny. O życiu w niebie decyduje nasza miłość. Umiejętność, która nazywana jest miłością. Ona o tym decyduje. A więc czy osoba żyjąca w małżeństwie niesakramentalnym pójdzie do nieba? To zależy. To zależy, czy resztę swego życia od dziś, przynajmniej od dziś, od momentu, kiedy usłyszała dobrą nowinę o zbawieniu, wykorzysta na to, by wzrastać w miłości. By również z pomocą tego ponownego związku uczyć się miłości, wzrastać w niej, dążyć do świętości. I po to jest, moi drodzy, to nasze duszpasterstwo, te nasze spotkania, te Eucharystie w pierwszą niedzielę miesiąca. Korzystajmy z tego. Wspólnie uczmy się miłości, bo i dla mnie bycie kapłanem, duszpasterzem jest szkołą miłości. Możemy, że tak powiem, jechać na tym samym wózku. I tym jest to nasze duszpasterstwo. Tym jest Kościół. Jeden drugiemu pomagając, uczymy się miłości, a przez to dojrzewamy do życia w niebie.